Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. 1 stycznia Bułgaria stała się 21. członkiem strefy euro. Do historii przeszedł bułgarski lew. Mieszkańcy Bułgarii są podzieleni w zasadzie pół na pół. Jedni obawiają się zwłaszcza wzrostu cen detalicznych, inni widzą szansę na ułatwienie handlu i obniżenie kosztów transakcji, bo znaczna część bułgarskiego eksportu i handlu trafia już do krajów strefy euro. A razem z nami w Radiu RMF24 jest analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Jan Nowinowski. Dzień dobry, panie Janie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Jak Bułgaria skorzysta na wejściu do strefy euro? Jakie są zalety przyjęcia tej wspólnej waluty?
Pod kątem ekonomicznym zwraca się uwagę na takie kwestie jak eliminację kosztów przewalutowania, czy ogólną poprawę tak zwanego klimatu biznesowego, czy też to, o czym wspomniał pan na samym starcie, czyli taką lepsze zintegrowanie bułgarskiej gospodarki z rynkami strefy euro. Wiemy wszyscy, jak istotną rolę odgrywa sektor turystyczny w bułgarskiej gospodarce. Tutaj Bułgarzy też liczą, że wprowadzenie wspólnej waluty będzie stanowiło dodatkowe ułatwienie dla turystów i zachęci ich do jeszcze tłumniejszego odwiedzenia Bułgarii. Natomiast też często zwraca się uwagę na takie kwestie, powiedziałbym, polityczno-godnościowe, to znaczy w Bułgarii bardzo długo pokutowało takie przeświadczenie o członkostwie w Unii Europejskiej drugiej kategorii. Na przestrzeni ostatnich 2 lat udało się dołączyć do strefy Schengen i do strefy euro. I to jest również przedstawiane zarówno w części społeczeństwa, jak i też części klasy politycznej jako taki sukces, który wieńczy ten proces, trudny, długi proces integracji europejskiej i świadczy o tym, że Bułgaria już w pełni jest członkiem tej wielkiej europejskiej rodziny.
Do tego członkostwa tak zwanej drugiej kategorii jeszcze sobie wrócimy, ale no właśnie, mamy już stronę plusów, no to pytanie, jakie są minusy tego wejścia do strefy euro?
Tutaj główne obawy dotyczą, powiedzmy, tych kosztów społecznych, czyli też to, o czym pan wspomniał na samym początku, wzrost cen. No pamiętajmy też o tym, że Bułgaria według wielu wskaźników ciągle jest najuboższym krajem Unii Europejskiej, więc takie potencjalne skutki byłyby bardziej bolesne. Chodzi głównie o zjawisko tak zwanego zaokręglania cen czy różnego rodzaju spekulacji. Też eksperci zwracają uwagę na pewne takie przejściowe ryzyko oszustw dotyczących na przykład fałszowania banknotów, zwłaszcza na prowincji wśród ludzi starszych, gorzej wykształconych, gdzie te kampanie informacyjne nie miały aż takiego zasięgu lub w ogóle nie były aż tak precyzyjne w tych kwestiach. Dużo też się mówi o takim poziomie decyzyjnym, no, że jednak strefa euro jest trochę teatrem wielkich aktorów, tych najważniejszych gospodarek, takich jak Niemcy czy Francja, i głos Bułgarii, która co prawda zyska tę podmiotowość, to nie będzie najbardziej słyszalny. No, z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że Bułgaria była w systemie tak zwanej izby walutowej, czyli miała sztywny kurs powiązany, bułgarski lew był powiązany sztywnym kursem z euro od 1999 roku, więc przez ten cały czas, przez te 27 lat, jej narzędzia polityki monetarnej były do tej pory już znacząco ograniczone, były wręcz symboliczne. To też paradoksalnie może się okazać, że nawet ten mało słyszalny głos na forum Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego będzie jednak dla Sofii pewnym wzrostem podmiotowości.
Przypomnijmy, że Bułgaria wstąpiła do Unii Europejskiej w 2007 roku. Jej PKB jest dużo niższy niż unijna średnia, to około 24 tysiące dolarów na mieszkańca rocznie. No i właśnie wróćmy do tego wątku, który troszeczkę rozpoczęliśmy te kilka chwil temu. Czy to rzeczywiście będzie tak, panie Janie, że to wejście do strefy euro sprawi, że Bułgaria nie będzie już postrzegana jako członek Unii Europejskiej, tej wspomnianej przez pana drugiej kategorii?
Trudno tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te kwestie ekonomiczne, no to tutaj jest pewien potencjał rozwoju i doszlusowania do tych największych gospodarek. Też prognozy dotyczące roku przyszłego są dla Bułgarii optymistyczne, jedne z najoptymistyczniejszych dla całej Unii Europejskiej. Mówią o wzroście od 3 do 3,5%. Z drugiej strony, no, cały czas mamy te problemy z ubóstwem, problemy społeczne, o których mówiłem. Niemniej poziom życia generalnie w Bułgarii na przestrzeni lat po akcesji do Unii Europejskiej znacząco się podniósł i to widać na przykład, gdy porównamy Bułgarię z gospodarką serbską, które przed 2007 roku były na bardzo zbliżonym poziomie rozwoju. Dziś ta bułgarska i też państwa o podobnym, powiedzmy, potencjale demograficzno-ekonomicznym. Dziś ta bułgarska gospodarka jest zdecydowanie przewyższa serbską. Poziom życia też w większości obszarów państwa jest większy. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie, powiedzmy, polityczne, tutaj też na przeszkodzie stoi to, co dzieje się w Bułgarii, to jak Bułgaria jest postrzegana na arenie międzynarodowej, czyli to, że od już prawie 5 lat trwa tam przewlekły kryzys polityczny, jest problem ze stabilną władzą. Będziemy mieli w pierwszym kwartale nowego roku prawdopodobnie kolejne wybory parlamentarne. Więc to też sprawia, że ten odbiór Bułgarii na arenie międzynarodowej jest mocno, mocno mieszany.
I znakomicie, że pan wspomina o polityce w Bułgarii, ponieważ po protestach rząd Rosena Żelazko podał się do dymisji. Panie Janie, jaka będzie ta polityczna przyszłość Bułgarii?
Wiele zależy od tego, powiedziałbym, czy pojawią się na scenie politycznej nowi aktorzy, którzy będą w stanie przynieść chociaż krótkotrwałą stabilizację. Znaczy, w tym momencie znajdujemy się w takim momencie, że żadna z partii nie ma takiego poparcia, które umożliwiałoby jej samodzielne rządzenie. Czy sondaże mówią, że jest przede wszystkim partia GERB, partia, która do tej pory rządziła, też najważniejsza partia w Bułgarii ostatnich kilkunastu lat i ona ma poparcie około 20%, potem niewiele mniej ma proeuropejska, liberalna koalicja partii Kontynuujemy Zmiany Demokratyczna Bułgaria. To są ci najważniejsi aktorzy, ale nie ma nikogo, kto tutaj mógłby jakoś wybić się na samodzielną większość. No, część komentatorów, ekspertów wskazuje na to, że taki potencjał może mieć chociażby potencjalne ugrupowanie prezydenta Rumena Radewa, który nosi się z takim zamiarem utworzenia swojej partii, jest zażartym krytykiem kolejnych rządów, ma też taki mocny rys antykorupcyjny, ale z drugiej strony też mocno narodowy i delikatnie eurosceptyczny. To wpisywałoby się w poglądy przynajmniej części bułgarskiego społeczeństwa i niewykluczone, że właśnie prezydent mógłby być tym game changerem, który zmieniłby oblicze bułgarskiej sceny politycznej i jego partia, czy to samodzielnie, czy może w jakimś sojuszu właśnie z liberałami, z którymi mogłaby się porozumieć w kwestii tych najbardziej kluczowych reform. Tutaj chodzi przede wszystkim o odpolitycznienie instytucji państwa, czy podjęcie realnej walki z korupcją, bo takie były hasła protestów, które doprowadziły do dymisji rządu Rosena Żelazkowa. No, te ugrupowania mogłyby przynieść zmianę. Jeżeli nie pojawią się żadni nowi aktorzy, to tutaj obawiam się, że Bułgarii grozi pewien status quo i kolejne wybory, gdzie partie będą miały kilkanaście, może 20% poparcia, wysoce sfragmentaryzowany parlament, ugrupowania, które mają niewielką zdolność do zawierania koalicji z uwagi na wcześniejsze konflikty i to prawdopodobnie może wtedy nie przynieść tej wyczekiwanej w Bułgarii stabilizacji.
A to się może wydarzyć? Może dojść do tego, że w Bułgarii dojdzie do, jeśli dobrze liczę, 8 już wyborów w ciągu 4 lat? No i pytanie, czy stosunek partii właśnie do euro może wpłynąć na wynik tych wyborów?
Te wybory parlamentarne są najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tym momencie. Oczywiście jesteśmy w trakcie tej procedury. W tym tygodniu prezydent powinien powierzyć nowy mandat do utworzenia rządu największej partii GER. Natomiast prawdopodobnie zarówno ona, jak i dwie kolejne przewidziane w konstytucji partie odmówią tego, co otworzy drogę do powołania rządu tymczasowego prezydentowi, a następnie rozpisania przedterminowych wyborów. Wydaje się, że problematyka euro nie będzie wiodącą kwestią w kampanii wyborczej z uwagi na to, co było esencją tych protestów, o których wspomnieliśmy. Tam wybijały się kwestie dotyczące przywrócenia praworządności, walki z korupcją, czy odsunięcia takich polityków jak Bojko Borisow i Dylan Pewski z kluczowych stanowisk w państwie. To też wydaje mi się, że to będą te wiodące tematy. Niemniej nie można wykluczyć, że euro się też gdzieś pojawi, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli do czynienia z takimi przejściowymi nieprawidłowościami związanymi z wdrożeniem wspólnej waluty. I tutaj chociażby mowa o tych tych zjawiskach niepożądanych, o których mówiliśmy wcześniej, czyli o podwyżkach cen, o wzroście inflacji, który zresztą jest niejako przewidywany, bo z reguły występuje w tym okresie przejściowym po przyjęciu euro, to obserwowaliśmy w innych państwach. Więc wówczas aktorzy, którzy byli przeciwko przyjęciu euro, zwłaszcza tutaj myślę o ugrupowaniach nacjonalistycznych, takich jak prorosyjskie Odrodzenie, czy właśnie prezydent Radew, który może nie był bezpośrednio przeciwnikiem przyjęcia euro, natomiast uważał, że te decyzje trzeba odroczyć i poczekać na bardziej sprzyjający moment politycznie, no wówczas oni mogą tę kwestię podnosić i wtedy euro będzie też jednym z elementów kampanii wyborczej.
Razem z nami w radiu RMF24 był pan Jan Nowinowski, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz.
Dziękuję bardzo.